powiem Ci szczerze mówiąc, ja pamiętam swoje biurko, jak byłem koordynatorem prototypowni wiele lat temu i ja wiem, jak ono wyglądało. To była tragedia, to była masakra. Ja nie miałem gdzie postawić kubka z kawą, dlatego robiłem tak, że szedłem, robiłem sobie kawę i później stałem 15 minut obok biurka, żeby tę kawę wypić, bo nie miałem gdzie jej postawić. A miałem naprawdę dość spore to biurko. I powiem Ci szczerze mówiąc, zaczęło mnie to denerwować. I ja tutaj zrobiłem taki trochę taki efekt zrywania plastra. Po prostu sprzątnąłem wszystko w taki sposób, żeby mieć pusty blat, nie? I dałem sobie czas. I zacząłem się zastanawiać, co po miesiącu na tym blacie się znajdzie. Jeżeli wiedziałem, że po miesiącu znajdzie mi się ta książka, znajdzie mi się ten piórnik, znajdzie mi się ten długopis i nic poza tym, to znaczy, że ja to powinienem mieć pod ręką.
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Współpracuję z firmą 4Results. Wspólnie uczymy, jak tworzyć bezpieczeństwo psychologiczne i kulturę odpowiedzialności. Kulturę firmy, dzięki której pracownicy chętnie się angażują, a szef ma więcej spokoju i czasu dla siebie. Chcesz poprawić kompetencje swoje i swoich pracowników? Kontakt do mnie znajdziesz w opisie odcinka. A teraz zapraszam już do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Czy porządek poprawia efektywność firmy? Czyli co to jest 5S? Sporo firm wprowadzenie Leanu i Kaizen w firmach zaczyna od metody 5S. Metody, która jest kojarzona z systemem utrzymania czystości. Większość linowców uważa jednak, że czystość to tylko skromny wycinek zalet wprowadzenia tej metody. O tej metodzie pisze też w swojej książce, która właśnie ponownie pojawia się w sprzedaży. W książce opisuje ją w wersji domowej. Pokazuje, jak żona może pomóc mężowi w sprawnym zadbaniu o porządek podczas jego wyjazdu. Okazuje się, że małe usprawnienia i stworzenie jasnych procedur nawet w domu mogą bardzo pomóc. Dziś jednak porozmawiam o tej metodzie w bardziej biznesowej formie. Zaprosiłem do rozmowy Miłosza Wonorskiego, eksperta od Kaizen i metod optymalizacyjnych, który jest już w tym podcaście trzeci raz. Miłosz, jesteś rekordzistą. Za chwilę Miłosz opowie Wam, czy tę metodę warto wprowadzać w firmach, czy może jednak odpuścić. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Miłosz.
Cześć Tomek, cześć, witam Ciebie, witam Twoich słuchaczy. Już się cieszę.
Miłosz, bardzo się cieszę, że to Ty jesteś tym gościem, który jest u mnie trzeci raz. Dwa razy już tutaj się spotkaliśmy, raz mówiliśmy o linii, o Kaizen, jak wprowadzać Kaizen bez stresu. Później rozmawialiśmy o systemach sugestii pracowniczych i pamiętam, że ten odcinek był tyle dla mnie dziwny, że myślałem, że będziesz zachęcać do systemu sugestii, a nie do końca tak było. Także dzisiaj, znając Ciebie, też będzie pewnie trochę kontrowersyjnie. Miłosz, na początek chciałem się spytać, bo nie wszyscy się tu znają, chociaż sporo linowców znacie bardzo dobrze, bo wiem, jaką renomą się cieszysz na rynku. Powiedz o sobie w dwóch, trzech zdaniach.
Dobra, pamiętam. Dwa, trzy zdania. Słuchaj, znaczy ja mam tendencję do tego, żeby zaczynać od różnych dziwnych historii i w sumie odtworzyłem sobie odcinek z Szymonem Sołtykowskim, który nagrywałeś ostatni i on tam trochę zaliczył takie, wiesz, fopa, bo powiedział, och, nie słuchałem tego, co mówiłem ostatnio, więc nie wiem, jak się przedstawiłem. Ja słuchałem swoich odcinków, wiem, jak się przedstawiłem, dlatego jestem turbo przygotowany. Okay. okay. polecam odcinek 9 i odcinek 40. Nie to, że sprawdzałem. Ja nazywam się Miłosz okay. Wonorski. Obecnie jestem menedżerem do spraw optymalizacji procesów w Elektrometal Energetyka SA. I wierzę, że każdy może czerpać radość z pracy i z życia. To się u mnie nie zmieniło od wielu lat i chyba już się nie zmieni. Także bardzo mi miło być po raz kolejny w twoim podcaście i móc znowu mówić do twoich słuchaczy, Tomku. Bardzo ci dziękuję za to wyróżnienie.
Super. Miłosz, dzisiaj chcę z tobą porozmawiać na temat metody 5S. Powiedz mi, na czym ta metoda polega? Co to jest to 5S? Po co to komu? I skąd to 5S do nas przyszło?
Okej, dobra, to na samym początku to zaznaczę jedną rzecz, że ja nie jestem fanem 5S, ale ja to wytłumaczę. Oczywiście jak najbardziej to wytłumaczę.
Dobrze.
Słuchaj, jeżeli chodzi o samą historię 5S, to tak jakby to jest coś, co według mnie przynajmniej, zresztą nie tylko według mnie, ale według wielu innych źródeł, to jest element kultury organizacyjnej japońskich firm. Tak w telegraficznym skrócie. Mhm. Ale okazało się, że w sumie to nie tylko japońskich, tylko to jest tak naprawdę, ja przynajmniej to nazywam taką starą szkołą produkcyjną, czyli to jest dbanie o taką kulturę pracy, o kulturę stanowiska i o kulturę zachowania w firmie. Później, znaczy z czasem wiadomo, że jak gdzieś tam był boom na drogę Toyoty, jak był boom na wszystkie firmy tam dalekowschodnie czy zachodnie, tam ktoś ubrał to w jakiś sposób, spisał to, co tam się wydarzyło i nazwał to 5S. Tak? Mieliśmy podobnie z systemem sugestii pracowniczej, mieliśmy to podobnie z jakimś problem solving typu Ishikawa czy 5W1H, po prostu ktoś zadał jakieś konkretne pytania w odpowiedniej kolejności i zrobiono z tego narzędzie. Przynajmniej takie jest moje zdanie, słuchaj, można się z tym nie zgodzić. Natomiast o co chodzi z tym 5S? No wytłumaczmy od samego początku. 5 słów z języka japońskiego zaczynających się na literę S, bardzo podobnie zresztą przetłumaczonych na wiele innych języków, wyjątkiem tutaj chyba są Niemcy, bo u nich jest 5A. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Żartuję oczywiście.
Prosta, uproszczona.
Znaczy, żartuję oczywiście, ale faktycznie jest to 5A, tam nie ma 5S, natomiast u nas w polskim języku jest to selekcja, systematyka i tutaj uwaga, błąd w tłumaczeniu z języka niemieckiego, to nie jest trzecie S, to nie jest sprzątanie, tylko trzecie S to jest inspekcja. Dalej mamy standaryzację i dalej mamy samodyscyplinę. Każdy z tych kroków zrobiony w odpowiednim momencie ma nas doprowadzić do sytuacji, w której nie tylko mamy dobrze, poprawnie i efektywnie zorganizowane stanowisko, ale też przede wszystkim utrzymujemy tą organizację i utrzymujemy tą efektywność w działaniach długoterminowych. Czyli nie ma takiego klasycznego że zachowania, jak kiedyś było w firmach produkcyjnych, pamiętam wiele, wiele lat temu, że każdy majster miał poukładane po swojemu, każdy majster odnajdywał się w tym swoim takim wewnętrznym chaosie, który panował u niego na jego stole montażowym, on tam nic nie dotykać, bo to jest moje, mimo tego, że tam można było się zabić, nie? I w sumie nikt by tego nie zauważył. Kiedyś pamiętam, że byliśmy w jednej firmie, a propos właśnie selekcji, systematyki i inspekcji, byliśmy w jednej firmie, była to firma z gigantyczną tradycją na Dolnym Śląsku, zajmująca się przetwórstwem stali i robiliśmy tam audyt, szeroko rozumiany, analizę stanu obecnego i moja koleżanka, która była odpowiedzialna za to, żeby właśnie sprawdzić ten poziom selekcji systematyki i zrobić tą inspekcję, zrobiła takie zdjęcie, gdzie na jakiejś maszynie, oj, mikrofon mi się przewrócił. I słuchaj, to jest niesamowite, bo na jakiejś maszynie leżała kilkumilimetrowa warstwa kurzu, na niej była ważka i na tej ważce zdechła i na tej ważce też była kilkumilimetrowa warstwa kurzu, nie? I tak ona wysłała to zdjęcie i tak mówi, co mam z tym zrobić. Ja mówię, inspekcja zero, nie zaliczaj im tego, ale zrobiła takie przecudowne zdjęcie jeszcze z jakimiś takimi fajnymi filtrami. Także słuchajcie, no w telegraficznym skrócie 5S, czyli selekcja, systematyka, inspekcja, standaryzacja i samodyscyplina. Realizujemy w tej kolejności i po zrealizowaniu efektem, tak jakby produktem tych działań powinna być taka kultura zachowania odpowiedniego standardu, porządku i efektywności pracy nie tylko w gnieździe, ale też i pracy biurowej, na przykład administracyjnej. To taka historia. Przepraszam, że bez dat, ale ja nie wiem w sumie, kiedy 5S wymyślili.
Nie, pewnie żartuję. Nie, o daty mi nam w ogóle nie zależało na datach. Po prostu chciałem jakąś taką twój pomysł na to, skąd to się wzięło. Bo znając siebie, to i tak twoje metody są trochę inne od tego, które są książkowymi, ale za to bardziej barwne. Miłosz, powiedz mi, bo to 5S kojarzy się z czyszczeniem. Tak. Porządkiem.
Tak się kojarzy. I to jest tak pierwszy podstawowy błąd, z którym to się kojarzy. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, trzecie S w Polsce, czyli szeroko rozumiane sprzątanie, to jest tak naprawdę błąd w tłumaczeniu z języka niemieckiego, ale trzeba było to jakoś przetłumaczyć, żeby zaczynało się na S, bo później ciężko byłoby to sprzedać. Natomiast to jest to tak naprawdę inspekcja, nie? I to jest właśnie to, czego ja uczę ludzi na swoich warsztatach i na swoich działaniach. Słuchajcie, no bo sprzątanie, nie? Zobaczcie. Ja kiedyś pamiętam, pracowałem, robiliśmy transformację w jednej firmie, robiliśmy taki fajny projekt, no i był razem z nami taki konsultant, który wywodził się z world class manufacturing, nie, wiesz, world class manufacturing, tak oczywiście, broń Boże, nic nie mam, jak najbardziej zachęcam, słuchajcie, firmy, róbcie to, tego WCM-a, ile tylko chcecie, natomiast wyglądało to w ten sposób, że tam jest taka zasada, że 5S jest podstawą wszystkiego, tak, czyli, że jak masz zacząć coś robić, działać kulturowo, to najpierw musisz zrobić 5S, nie? No i wchodzimy sobie do tej firmy produkcyjnej, firma, gdzie było tam dużo cięcia, szlifowania, więc kurzu było co niemiara. Tam, to powiem ci, ciężko było w ogóle chodzić w koszuli w jakichś tam bardziej eleganckich butach. No i tak stanęliśmy i tak patrzę na niego, mówię, ty stary, co robimy, nie? On mówi, no jak to co, 5S. Ja mówię, no dobra, czekaj, pójdę po jakąś szczotkę, to zaczniemy, nie? Słuchaj, ja uważam, że nawet nie tyle 5S jest podstawą wszystkiego, bo to wszystko się wzięło tak naprawdę z pewnych kulturowych przyzwyczajeń pracowników, którzy byli od samego początku nauczeni tego, że masz pracować w czystym i bezpiecznym środowisku pracy. I to jest najważniejsze, nie? I wszyscy tak jakby zachwycali się, znaczy wiecie, Japonia, bo tam to wszystko powstało. No tak, tylko że w Japonii dzieci w wieku przedszkolnym, od wieku przedszkolnego aż do tak naprawdę studiów są uczeni tego, że tak, w swojej klasie trzeba posprzątać, są wyznaczane dyżury dzieci, które mają przypisane odpowiednie korytarze i te dzieci te korytarze czyszczą, sprzątają. Tam ma być wszystko na błysk, tam ma być pewna kultura, tam nawet jak się wchodzi gdziekolwiek do jakiegoś biura, do domu, do restauracji, wszędzie musi być czysto, fajnie zachowane i to jest normalne w świecie zachowań. Nie? My natomiast ze względu na swoją historię, bo przypominam, że my tę historię mamy troszeczkę inną, na przykład Polskę szlachecką, gdzie nie oszukujmy się, ale 5S na dworze szlacheckim to tak... No raczej te kropki się nie łączą, nie? I wielokrotnie gdzieś tam czy w różnych firmach historycznych, czy książkach historycznych, czy przekazach wiemy, że tam raczej z tym porządkiem był problem i czasami do tej pory ten problem jest. No to my musimy się tego uczyć, tak? I teraz my jako kraj zachodni i w ogóle ludzie zachodu potrzebujemy specjalnego narzędzia do tego, żeby nauczyć się utrzymać pewien standard czystości, żeby pracowało nam się dobrze i przyjemnie, nie? To jest coś wręcz niesamowitego. Ale tak, bardzo często jest to kojarzone, jest nawet kiedyś było takie powiedzenie wśród konsultantów, że firmy konsultingowe wdrażające 5S to są najdroższe firmy sprzątające w Polsce. No bo dniówka konsultancka kosztuje, a tu nagle robimy 5S i pokazujemy, jak używać szczotki, nie? Oczywiście wiadomo, przerysowuję to, no, bo takie podejście do 5S jest powszechne, jest znane, natomiast ja zawsze, jak już klient albo firma, w której pracuję, mówi, że zróbmy to 5S, ja mówię, dobrze, nie ma problemu, ale zrobimy to po mojemu. Dla mnie 5S to jest tylko i wyłącznie pewna skorupa, w której są bardzo głębokie podstawy kulturowe. I nie chodzi mi tutaj o zaszczepianie kultury dalekowschodniej w naszych organizacjach, bo to według mnie nigdy się nie uda. Zostawmy im tę kulturę, my mamy zupełnie inną.
Wschód na wschodzie, zachód na zachodzie.
No dokładnie, nie? I wiesz, oni niech sobie mają swoją, my mamy swoją i na swojej pracujmy, nie? Natomiast dla mnie to jest przede wszystkim podstawa do budowania pewnych zachowań. W momencie, kiedy przyjdziemy na stanowisko i pokażemy jakiś pilotażowy 5S i powiemy, zobacz, to jest, tak powinno to wyglądać, bo to jest standard, to jest przeselekcjonowane, jest systematyka, masz ułatwioną inspekcję, to ten porządek będzie zachowany w zależności od pracownika, nie wiem, 2-3 tygodnie, może miesiąc, może trafi się jakiś ambitny, który powie, o Jezu, gdzie byłeś całe moje życie. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy pracować nad tym z ludźmi, pracować nad tym właśnie od takiej bardzo miękkiej strony i będziemy starali się w ten sposób to jakoś zaszczepiać, to on sam dojdzie do wniosku, że cholera, no wypadałoby to jakoś poukładać. Nie? Dlatego uważam, że opieranie tego 5S, no samo sprzątanie w momencie, kiedy podchodzimy jak do narzędzia, to może jest nawet i trochę słuszne, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy to traktować jako pewien element, jeden z wielu elementów kształtowania kultury organizacji, wtedy to może mieć sens. Nie? W ogóle miałem taką historię, słuchaj, jeszcze ci opowiem, jest niesamowita też firma produkcyjna i wiesz, to oczywiście 5S, 5S, nie robimy 5S, nie? No i tam były takie gniazda produkcyjne, przy każdym gnieździe produkcyjnym był inny operator i on tam sobie tam montował różne rzeczy, on sobie tam montuje, różne rzeczy montuje, no i padła na niego kolej, że do niego teraz trzeba podejść i teraz jemu trzeba głosić to słowo 5S, nie? No i zaczynamy tam rozmawiać z nim, wiesz, ja to tam po swojemu z nim gadałem, no siema, siema, jak tam weekend, pochlałeś, no nie pochlałem, a no to trzeba pochlać, nie? No i gadamy. No i tak patrzę, że no, wiesz, kompletnie miał, według mnie przynajmniej, niezorganizowane to stanowisko, co chwilę gdzieś się chylał, nieergonomiczne, tam szukał czegoś, coś tam wyprawiał. Ja mówię, ty stary, a nie można by było wziąć tej wkrętarki na przykład i przesunąć ci ją bliżej? A on mówi, Miłosz, ja w pompie mam, gdzie ta wkrętarka leży. Ja chcę, żeby ona była na wierzchu i koniec, nie? Ja mówię, no, dobra, stary, no to ustawmy ją tak, żeby była na wierzchu, nie? Więc widzisz, dla ludzi to jest coś takiego przerysowanego, to jest coś takiego, no, przyjechali, teraz będą jakieś esy robić, nie? Nie ma sprawy, róbcie co chcecie. Tylko, wiesz, cały czas jest jednak takie powiedzenie, niech na całym świecie wojna, byle Polska wieś spokojna, róbcie sobie co chcecie, tylko mnie się nie czepiajcie, bo mi płacą za godzinę, mi płacą za robotę, ja chcę tę robotę zrobić, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda. Ja się strasznie rozgaduję, wiesz, nie, ale to dlatego, że po pierwsze dlatego, że ciebie widzę i słyszę, a nie widziałem cię i nie słyszałem dawno, to jest raz, a po drugie, że mam strasznie dużo do powiedzenia. No ale dobra, to zadawaj pytanie i ja będę starał się odpowiadać.
Dobra. Miłosz, nie, bo a propos tam właśnie naszej kultury, właśnie ty powiedziałeś, że ta polska szlachecka nie była taka cudowna, ale słyszałem, że ten minister mówił, że uczyliśmy Francuzów jeść się widelcem.
Tu wiesz, w tamtych czasach Francuzów to trzeba było nauczyć się myć, od tego zacznijmy, więc tutaj wcale nie jesteśmy jakiś wybitni w tym, nie?
Dokładnie. No ale z tego co wiem też, to w Japonii to właśnie nawet w przedszkolach nie ma pań, które sprzątają, bo robią to wszystko same dzieci i personel, który tam pracuje, także to jest dla mnie ewenementem. Opowiadamy o tym 5S tak pod kątem ludzi, którzy trochę lin znają. Ale jakby to powiedzieć takim, faktycznie takim zupełnie zielonym Kowalskim, czy jakimś tam Millerom, czy jakimś innym. Co to jest, kurczę, to 5S? Taki, żeby tam łopatologicznie, co to oznacza dla firmy? Na czym to polega?
Czyli mamy taki case, że nie wiemy nic, zobaczyliśmy 5S i chcemy 5S.
Tak.
Taki skrót, nie? Taki. Dobra, no to challenge accept. Wiesz co, jest prosta sytuacja. W momencie, kiedy, znaczy powiem tak, ja już od wielu lat nie sprzedaję 5S, bo dla mnie tak naprawdę działania związane z 5S są tak jakby normalnym pit stopem, który ja muszę zrobić, żeby doprowadzić do sytuacji, w której stanowisko jest bezpieczne, ergonomiczne i czyste.
Czyli tak, 5S polega na tym, żeby przygotować stanowisko, które jest bezpieczne,
bezpieczne, ergonomiczne i czyste. Zaraz wytłumaczę, dlaczego dołożyłem jeszcze to czyste. I w momencie, i tak naprawdę ja tak to, jeżeli już dochodzi do jakiejś rozmowy z przedstawicielem, ze sponsorem, no to ja w taki sposób to przedstawiam, że nazywajmy to sobie jak chcemy. Z Szymkiem Sołtykowskim kiedyś jak nagrywaliśmy Piernik do wiatraka, to nawet znaleźliśmy w internetach gdzieś jakieś 10S, to chyba jakieś Hiszpania czy Portugalia. Nazywajmy to sobie jak chcemy. Nie powiem ci, jakie były te S, bo nawet ich nie tłumaczyliśmy. W każdym razie nazywajmy to sobie jak chcemy, mi zależy właśnie na tych trzech konkretnych czynnikach, tak? Czyli po pierwsze musi być bezpiecznie, ponieważ wskaźnik bezpieczeństwa jest najdroższym wskaźnikiem w każdej organizacji i wiedzą to wszystkie firmy, które miały do czynienia z wypadkiem ciężkim, gdzie już trzeba było rozmawiać i z Państwową Inspekcją Pracy, gdzie trzeba było rozmawiać z prokuraturą i trzeba było zastanawiać się teraz nad tym, okej, to co zrobimy, żeby jakoś z tego wybrnąć i zabezpieczyć człowieka, który temu wypadkowi uległ. Drugie to jest ergonomia, który bardzo mocno wpływa przede wszystkim na poziom absencji i rotacji naszych pracowników. Wiadomo, że w środowisku bardziej ergonomicznym my się mniej przeciążamy, nasze kości i stawy nie są narażone na te nienaturalne ruchy wynikające z tego, że coś powoduje, że wykrzywiamy się, wyginamy albo pracujemy nie w ten sposób, w który nasz organizm przewidział to w ustawieniach fabrycznych. No i przede wszystkim czystość, która doprowadza do tego, że jesteśmy w stanie jak najszybciej wyłapać, może nie jak najszybciej, w miarę szybko i sprawnie wyłapać niezgodności, które w naszych procesach powstają. Zwłaszcza pod kątem utrzymania parku maszynowego, zwłaszcza pod kątem utrzymania elektronarzędzi, narzędzi, ich prewencji, predykcji i jakiegoś tam potencjalnego serwisu. To są te trzy kluczowe rzeczy, których ja pilnuję, więc dla mnie to mogłoby się nazywać nawet 3S albo nie wiem, zasady 3M, trzy zasady miłosza. Bezpiecznie, ergonomicznie i czysto. Wow. Kurczę, to nagrywa się, nie? To w razie czego byłem pierwszy. 3M jest moje.
Dobrze.
Więc ja to w taki sposób sprzedaję, tak? Czyli mamy doprowadzić przy pomocy pewnego narzędzia, jakim jest 5S, do transformacji kulturowej pracowników, którzy doprowadzają do sytuacji, że ich stanowiska pracy są bezpieczne, ergonomiczne i przede wszystkim czyste. Będę się czepiał tej czystości. Ja akurat tutaj, jeżeli chodzi o utrzymanie maszyn, urządzeń i wielu innych rzeczy, to jest pierwsze, od czego zaczynam. Maszyna musi być czysta, musi być sprawna, musi być przede wszystkim też wizytówką naszej firmy w trakcie na przykład wizytacji jakichś potencjalnych inwestorów, gości. To pierwsze, na co oni zwracają uwagę, to jest na park maszynowy niestety, jeżeli mamy firmę produkcyjną. Tak? To ma być przede wszystkim schludnie, bo to wtedy świadczy o tym, jaką jesteśmy organizacją, jak bardzo jesteśmy dojrzali. Nie? Więc tak to tłumaczę. I wtedy jest proste pytanie, no dobra, Miłosz, no ale to 5S, bo w książkach mądrych pisali o 5S, to my chcemy 5S. Mówię, dobra, nie ma problemu, nazwijmy to 5S, tak? No to w pierwszej kolejności co? No to musimy sprawdzić, albo to za chwilę, bo tu mam genialny case, który w zasadzie niedawno mi się urodził i nad którym pracuję teraz cały czas. Ja za chwilę go powiem, ale to jak zadasz mi kolejne pytanie.
Dobra, nie, to skończ może ten case, bo ja nie wiem, czy pójdziemy tym tropem.
Okej, okay, no, dobra, czyli już nauczyłeś się, no? Że u mnie wysłane wcześniej pytania nie mają sensu. Na drugi raz, słuchaj, będę miał jeszcze przyjemność u ciebie wystąpić, to napisz tylko to pierwsze pytanie, a później zobaczymy, bo dobra. To szkoda twojego czasu. Słuchaj, to jest niesamowite, dlatego że jakiś czas temu w jednej firmie natrafiliśmy na wyzwanie, które dotyczy prawdopodobnie większości firm, z którymi gdzieś tam zderzyłem się ja w przeszłości i zapewne ty i wielu innych ludzi, którzy nie tylko zajmują się lean management. Mianowicie ten problem to jest, jakby to powiedzieć, żeby nie przeklinać, zapchany kalendarz. O, w ten sposób. Nie? To jest taka klasyka gatunku. Mamy średni szczebel zarządzania i wyżej, odpalamy sobie kalendarz, próbujemy znaleźć jakieś miejsce na spotkanie i okazuje się, że jak najbardziej, idąc za przykładem polskiej służby zdrowia, widzimy się za 2 miesiące, bo wtedy dopiero mam czas. Nie? I zacząłem się nad tym zastanawiać, dobra, to...
Jakiś szczęściarz, bo niektórzy po pół roku albo po roku.
Dokładnie. Umawiam się na wizytę do kardiologa, ile pan ma lat? 12. No to chyba jeszcze nie czas, a Huk wie, kiedy ja wizytę dostanę. Okay. Słuchaj, no i zacząłem się zastanawiać nad tym, dobra, to w jaki sposób można by spróbować do tego podejść, żeby nie było, nie robić rewolucji, bo ja ogólnie nie jestem fanem rewolucji, ja jestem fanem ewolucyjnego podejścia do transformacji, do zmian i wielu innych rzeczy, żeby zacząć nad tym wszystkim panować. No i w sumie, wiesz, no u mnie to też może już jest gdzieś tam wkorbione w DNA ta selekcja, systematyka, inspekcja. I w pierwszej kolejności zacząłem zastanawiać się nad tym, co my w ogóle mamy za spotkania w tym kalendarzu. Nie? Co tam do cholery się dzieje? Mhm. Siadłem sobie z jednym menedżerem i tak mówię do niego, słuchaj, ja broń Boże nie mam zamiaru ci nic zmieniać, to jest twój kalendarz, ty go pilnujesz, wiesz, jak ten majster, co mówiłem wcześniej, on ma swoje biurko, swój bałagan, to jest jego bałagan, on wszystko znajdzie tam, ty mi nic nie ruszaj, nie? No i on tak mi zaczął mówić, no wiesz, no tu mam takie spotkanie, no w sumie 3 miesiące już jest odwoływane, ale w kalendarzu wisi, no to mam takie drugie spotkanie, no to już w sumie projekt się skończył, ale może warto by było jeszcze tam się spotkać, wiesz, no i zaczynamy przechodzić przez to. No i ja mówię do niego, dobrze, to weź mi spriorytetyzuj teraz te spotkania, nie wiem, od 1 do 5, nie? No i on zaczął mi to priorytetyzować. Nagle okazało się, że 65% spotkań, które miał w kalendarzu, to jest 1 albo 2. Ja mówię do niego, i teraz masz tak, dostajesz pracę domową w szkole i masz kilka podejść, tak? Masz pierwsze podejście, które masz na 1, drugie na 2, no i 3, 4, no i to ostatnie na 5. Powiedz mi, którym się zajmiesz? Mówi, no wiesz, ja jestem ambitny, więc pewnie tym na 5. Mówię, no właśnie, nawet jakbyś był mniej ambitny, to i tak zrobisz tą 4. Więc po jaką cholerę zajmujesz się tą 1 i 2? On mówi, no w sumie masz rację. No i to, co my zrobiliśmy, to nie było nic innego jak normalna w świecie selekcja w myśl 5S, czyli sprawdź, co ty masz, co tu się dzieje, co z tego, co masz dookoła siebie faktycznie tutaj powinno być, faktycznie tu powinno się znajdować. Nie? I to jest właśnie taki case, który gdzieś tam sobie przyjrzeliśmy, bo na koniec jeszcze zrobiliśmy później systematykę, czyli poukładaliśmy puls organizacji sprzed, tam wiesz, S&OP operacyjne, zarządcze, wiesz, to spotkanie gdzieś tam zaczęliśmy sobie układać, no i na koniec inspekcja. I teraz jak podpiąć inspekcję pod kalendarz? Raz w miesiącu każdy z nich odpala kalendarz na następny miesiąc i priorytetyzuje spotkania i wypieprza wszystkie 1 i 2, nie? To jest niesamowite, zobacz. Można dokładnie to samo zrobić na hali produkcyjnej, można to zrobić przy maszynie, można to zrobić przy stanowisku spawacza, ale to samo można zrobić na przykład ze swoim kalendarzem. Jak ja sobie później połączyłem te kropki, bo mówię, kurde, ja te metody znam, ale gdzie to było? Co ja z tym robiłem, nie? I nagle mi się przypomniało, że nagrywam podcast u ciebie o 5S. Ja mówię, no tak, no przecież, to jest to samo, nie? Mówię, no niesamowite. Ale wiesz, no może u mnie to wynika z tego, że ja po prostu już to robię tyle lat, więc nie połączyłem kropek, nie?
Okej, czyli to 5S, to tak było łopatologicznie, to chodzi o to, żeby pozbyć się ze swojego otoczenia rzeczy, które są ci zbędne albo nieważne, tak jak ty mówiłeś, które nie mają wartości 5, tylko mają 1, czyli jak ja mam, przyznamy, że teraz jestem na biurku, mam jakiś pojemnik z długopisami, to w tym wypadku to ja pozbędę się tych starych długopisów i zostawię tylko te, które piszą, albo tego jeden, który pisze, najważniejszy, który
pisze na przykład, ale w myśli Smeda zostawisz sobie drugi awaryjnie, nie? Ja na przykład mam 2 długopisy, idąc tym przykładem, tylko że ja mam długopisy wielokolorowe, nie? Bo wiesz, ja sobie robię różne notatki, polecam, zajebiste narzędzie Linowca, 4 kolory podstawowe, no ale ja mam 2 długopisy, nie? I teraz, wiesz, no, kiedyś pamiętam, przyłapałem się na tym, że co warsztat, to brałem długopis. A, przyda się, nie? To są te takie najbardziej tajemnicze stworzenia w naszym życiu, tak zwane przyda się. Tak? O, to mi się przyda, nie? I tak. Któregoś dnia, pamiętam, przyjechałem do domu, postawiłem torbę z laptopem i moja żona chciała tę torbę przestawić, mówi, jasny gwint, co ty tam masz w tej torbie, nie? No i wyciągnąłem 8 długopisów, no co, częstuj się, wiesz, mam ich sporo, nie? I to jest dokładnie to samo.
To jakieś ciężkie długopisy.
No tam oprócz długopisów powiedzieć. Było jeszcze, wiesz, 20 tysięcy post-itów, jakieś tam gluty do przyklejania flipchartów, no to masę rzeczy było, wiesz, no jak się żyje w tym trybie warsztatowym, to trzeba się gdzieś tam zabezpieczyć, no. Ale tak to o to chodzi, dokładnie. Zastanawiasz się po prostu, no wiesz, to jest tak jak w życiu, tak? Jak masz do wykonania jakąś pracę i masz backlog i w tym backlogu masz jakieś tam swoje czynności powrzucane, no to tak naprawdę w pierwszej kolejności powinieneś się zastanowić, które z tych czynności są czynnościami na 5, tak? Czyli które przyniosą mi największą wartość, mnie, moim klientom, mojej rodzinie. I nimi się zajmujesz w pierwszej kolejności, a reszta No wiesz, zostawiasz, no. Możesz je gdzieś tam sobie zarchiwizować, możesz je gdzieś tam przerzucić, no ale po co one mają wisieć i cię wkurzać, nie? I robisz dokładnie to samo, robisz tą selekcję i próbujesz to tak zrobić, żeby zostało to, co jest dla ciebie najważniejsze. To, co ci przyniesie najwięcej wartości. O, w ten sposób może.
Dobrze, to jakbyśmy to zrobili, to wiesz, tak, bo ty mówiłeś o hali produkcyjnej, trochę mówiłeś o kalendarzu, kalendarz mi się ten przykład bardziej podobał, bo mam wrażenie, że zakładam, nie wiem jak do końca, ale że większość moich słuchaczy to są osoby, które są raczej z biur, a nie z hal produkcyjnych, ale może się mylę, nie wiem. Czy też dla tej drugiej grupy, właśnie tej, o której ja mówię, czy też masz jakieś przykłady, taki, jakbyśmy zrobili taki 5S, taką selekcję na naszym biurku, czy w naszej szafce, to jakby to wyglądało? Super.
Byłem kiedyś w fabryce Coca-Coli, słuchaj, i prowadziłem taką grupę benchmarkową, i tam był taki chłopak, super w ogóle gość, niesamowity, zajmował się continuous improvement, mega nakręcony, mega fajny, i on właśnie któregoś dnia robił taką kampanię 5S w biurze, nie? No robił tę kampanię 5S, bardzo się napalił, tak wiesz, wszystkich zachęcał do tego, pokazywał różne przykłady i poszedł na urlop. Po dwóch tygodniach, jak wrócił z urlopu, to miał wyklejone całe biurko i miał, wiesz, wyklejone przestrzeń, podpisane laptop, nie? To miał taki wyklejony z prawej strony prostokącik, podpisany myszka. Mało tego, zrobili mu tablicę cieni na krześle z wyklejonymi pośladkami i napisali dupa. Wiesz, to niesamowite. Także jeżeli chodzi... Wiesz, kurczę, no mi jest trudno, bo dla mnie to nie ma różnicy, nie? To jest najzwyklejsze w świecie sprawa. Ja jestem nauczony jednego. Nieważne, czy pracuję przy maszynie, nieważne czy pracuję przy komputerze, przy biurku, ja zawsze doprowadzam do sytuacji, w której moje biurko na koniec dnia jest puste. Tak jakby nikt tam nie siedział. Bo ja wychodzę z założenia, że ja przynajmniej po latach doświadczenia, czy pracując na stanowisku szefa produkcji, czy pracując jako konsultant, czy pracując jako technolog, doszedłem do wniosku, że im więcej mam rzeczy wokół siebie, tym więcej rzeczy mnie rozprasza. To jest w ogóle niesamowite, nie? Ja w ogóle mam taki zwyczaj, że jak idę na spotkanie, to telefon zostawiam przy biurku. Bo mnie strasznie denerwuje to na przykład, jak na spotkaniach jesteśmy i nagle ktoś, wiecie, dzwonek mu dzwoni i on mówi, Jezu, jaki ważny, ja w tej chwili muszę to odebrać i odczytać. Mówię, Jezu, kochany, jak wstanę, jak cię chlapnę, zaraz ci ten telefon z głowy wybije. Bo nie lubię tego. Dla mnie wszystkie te rzeczy, które są dookoła, to są rozpraszacze. Teraz pierwsza moja taka pierwsza moja rzecz, którą ja robię tak naprawdę w przestrzeni administracyjno-biurowej, to jest po cholerę ci tyle tego tutaj. No bo to jest wszystko ważne, to jest wszystko ważne. Ja mówię, no to jest bardzo ważne, zwłaszcza, wiesz, poziom priorytetyzacji danego przedmiotu czy danego dokumentu na biurku określasz po warstwie kurzu, która na nim się znajduje. Nie? Im mniejsza warstwa kurzu, tym bardziej ważne, bo to znaczy, że albo przed chwilą skończyłem to robić, albo kilka razy to przerzuciłem i ten kurz strzepnąłem, nie? Bardzo fajny miernik, nie? To jest super miernik, bo to wiesz, to jest to takie, wiesz, można być świnią i zrobić test białej rękawiczki i tak po prostu podejść i tak na przykład, wiesz, tak dmuchnąć w to, aż ten kurz się poderwie. O Jezu, faktycznie, to wszystko ważne jest, zobacz, nie? Natomiast ja w pierwszej kolejności próbuję zrozumieć, bo wiesz, my natury ludzkie nie zmienimy w dwa dni. My natury ludzką zmieniamy miesiącami. A my w tym momencie musimy zmienić podejście tego, że nigdy nie wiadomo, o co szef zapyta, nigdy nie wiadomo, co się może przydać, nigdy nie wiadomo, kiedy te dokumenty będą ważne, potrzebne, bo to wiesz, w każdej chwili mogą przyjść i w każdej chwili mogą spytać. Więc my w pierwszej kolejności musimy z tym walczyć. Ja zawsze pokazuję ludziom zdjęcie swojego biurka, a wiesz, zdjęcie mojego biurka wygląda tak, że jest blat i to jest wszystko. To jest zdjęcie mojego biurka, nie? I ludzie mówią, no tak, ale ty nie masz faktur, ty nie masz dokumentów, ty nie masz... Ja mówię, ale skąd wiesz? Mówię, ty ich nie widzisz, bo tak wygląda moja przestrzeń pracy. To jest przestrzeń, która po pierwsze dla mnie jest bezpieczna, jest ergonomiczna i pozwala mi się skupić. I to jest wszystko. Natomiast chcesz zobaczyć moje faktury? Proszę bardzo. Szuflada numer 1, opisana faktury i faktury są posegregowane w taki sposób, jak powinny być posegregowane. Nie? chcesz zobaczyć dokumenty produkcyjne, tak jak gdzieś tam miałem dokumenty montażowe czy bomy różnego rodzaju, proszę bardzo, szuflada numer 2, tutaj masz resztę dokumentów. Jak byłem kierownikiem produkcji, są szuflada numer 3, dokumenty personalne pracowników. To można zorganizować i to naprawdę niekoniecznie musi być widoczne, bo teraz zobaczcie, przeliczmy sobie prostą rzecz. Ile czasu poświęcę na znalezienie dokumentu w tym całym... Jezu. Staram się nie przeklinać, Tomku, po prostu, nie? Ile potrzebujemy czasu na to, żeby znaleźć jakiś dokument, który w tym momencie jest turbo ważny? Wiemy, że mamy go na biurku, ale ten chaos no niestety nam nie pomaga. A ile czasu potrzebujemy, żeby po prostu podejść do odpowiedniej szuflady, wyciągnąć i go wyciągnąć i pokazać? Przecież to jest ten sam przelicznik. Więc to, że my to mamy pod ręką wszystko, wcale nie znaczy, że działamy na swoją korzyść w tym momencie. A powiem ci, efekt pustego biurka jest niesamowity. To robi taką robotę, powiem ci, jest taki opór na początku. O, tak, pewnie wszystko do szuflady zrzuciłeś, bo miałeś audyt, wiesz, nie? No dobra, pokażę wam zdjęcie szuflady, nie ma problemu, nie? No i tam wszystko, wiesz, poukładane, albo w ogóle pusta szuflada, bo jak mam wszystko w systemie, to po co ja mam to trzymać, nie? No przecież... Pozdrawiam Mirka Bachorza, Green, Lean. Nie drukujmy, jeżeli nie mamy potrzeby, szanujmy środowisko.
Okej. Okay. Nie, mimo że myślę, że dla wielu osób takie ekstremalnie puste biurko to budzi sprzeciw albo tak takie ciarki na plecach. Mówię, ja pierniczę. Jak będę miał takie puste biurko, to źle się będę z tym czuł w ogóle. A z porządkiem to już w ogóle. No, jakbym powiedział mojemu synowi, że miałbym puste biurko, to powiedział, tato, sorry, ja wszystko wiem, gdzie to jest i wszystko mogę znaleźć. Później się pytam, gdzie co ma i mówię, aha, no nie wiem.
Dokładnie.
No ale okej, okay, dobra. Dobra, ale powiedz mi teraz, no domyślam się, wiem o tym, że taki porządek faktycznie porządkowuje trochę myśli, powoduje to, że nie rozpraszam się, jest ergonomicznie, szybciej znajduję pewne rzeczy, tylko teraz jak się tego kurwa
oj, nauczyć? Tu trzeba, powiem ci, wiesz, to trzeba po ślady zacisnąć, powiem ci ostro i mega długo nad sobą pracować.
Ty, ja chciałem powiedzieć, że się zaprosiłem po to, żeby powiedzieć to, że nawet ktoś taki jak ty nauczył się łatwo, prosto i szybko.
Ojej, wiesz, słuchaj, stary, ja mogę tak powiedzieć, nie? Ale wiem, że to nieprawda. Okay. No niestety, powiem tak jak mówiłem, my pracujemy na postawach. Ja powiem ci szczerze mówiąc, ja pamiętam swoje biurko, jak byłem koordynatorem prototypowni wiele lat temu i ja wiem, jak ono wyglądało. To była tragedia, to była masakra, ja nie miałem gdzie postawić kubka z kawą, dlatego robiłem tak, że szedłem, robiłem sobie kawę i później stałem 15 minut obok biurka, żeby tę kawę wypić, bo nie miałem gdzie jej postawić, a miałem naprawdę dość spore to biurko. I powiem ci szczerze mówiąc, zaczęło mnie to denerwować. I ja tutaj zrobiłem taki efekt zrywania plastra, wiesz? Po prostu sprzątnąłem wszystko w taki sposób, żeby mieć pusty blat, nie? I dałem sobie czas. I zacząłem się zastanawiać, co po miesiącu na tym blacie się znajdzie. Jeżeli wiedziałem, że po miesiącu znajdzie mi się ta książka, znajdzie mi się ten piórnik, znajdzie mi się ten długopis i nic poza tym, to znaczy, że ja to powinienem mieć pod ręką. Natomiast w moim przypadku znalazł się zeszyt, bo ja mimo tego, że poruszamy się w XXI wieku i mamy tą erę 4.0, 5.0, 6.0, to ja cały czas jednak zeszyt i długopis, to jest podstawa. Miałem zeszyt, wielokolorowy długopis, laptop, ładowarkę i to było wszystko. Ewentualnie jakieś dokumenty, którymi w tym danym momencie się zajmowałem. Nie? I to jest też ważne, bo my mamy tendencję do takiego, wiesz, odkładania pewnych spraw na później, natomiast w momencie, kiedy przychodzi do nas plik dokumentu, na przykład, słuchaj, ja nienawidzę opisywać faktów. O Jezu, jak ja nie cierpię opisywać faktów. Dla mnie opisywanie...
Nie wyglądasz na takiego, myślałem, że...
Nienawidzę opisywać faktur, to jest masakra, kody, MPK-i, wyjaśnienia, okay. Jeszcze przychodzi do ciebie ktoś z tej księgowości, mówi, Miłosz, bo niewyraźnie napisałeś, ja nie widzę, ja mówię, nie umiem, ładnie, nie potrafię, co ja ci zrobię. I ja na przykład złapałem się na tym, że jak przychodziły do mnie różne faktury, to wiesz, ja staram się działać systemowo, tak? Mam swoje kanbany na zadania i przychodzi ten zadanie z backlogu, opisać faktury. No i ja patrzę, że wiesz, to ja systematycznie te faktury gdzieś tam na bok, no i nagle mi się urodziła jakaś taka dość duża kupka tych faktur, Ja mówię sobie, ja cię kręcę, przecież ja to będę robił pół roku. To jest masakra, nie? I wyrobiłem sobie pewien nawyk, który bo zacząłem się zastanawiać, mówię, co zrobić, żeby na to nie patrzeć, bo sam już widok tej sterty faktur do opisania powodował u mnie, wiesz, palpitację serca. I mówię, co zrobić, żeby się tym, żeby do tego sytuacji nie doprowadzić. Mówię, jak tą selekcję sobie przeprowadzić? No i po prostu zrobiłem przepływ jednej sztuki najnormalniej w świecie. Przychodzi faktura, jest, opisuję, mam tak jakby w dziennym swoim standardzie pracy 15 minut na opisanie faktur. Ile zdążę przez te 15 minut, tyle zdążę, ale po jakimś tam czasie nagle okazało się, że zamiast 30 faktur do opisania mam jedną. No i ona już mnie nie wkurzała. To już mnie nie denerwowało. To choć zaraz zajmę się tobą, opisywałem. Ale wynikało to przede wszystkim cały czas z tego, że moim celem podświadomie było puste biurko. Mnie nic bardziej nie działało na nerwy, jak to, że jak ja wychodziłem z pracy i miałem jakiś dokument na biurku. To było dla mnie zadanie, którym po prostu ja się nie zająłem, którego nie zrobiłem. No i w myśl selekcji, tak? Czy to jest zadanie na jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę? No nie, no to jest czwórka, tak? No to ciach, biorę, realizuję, robię, odkładam. Wbrew pozorom 30 minut na realizację tego zadania, to świat i ludzie. Odkładam, puste biureczko, dziękuję, do widzenia. Później przychodzi wizytacja z firmy. O, widzę, że macie puste biurko, pewnie macie wakat. Nie, tu siedzi szef produkcji, nie? I ja, okej, okay, no dobra. Rozumiesz, o co chodzi. No efekt jest niesamowity, okay. Po prostu. I ja teraz zaznaczę. Jeszcze raz. No nie jest to łatwe, nie jest proste, bo musimy najpierw sobie w głowie wszystko poukładać i wyczyścić. I później jest ten, tak jakby to ostatnie estry, czyli ta samodyscyplina, za każdym razem wracaj do standardu. Tak? Czy to jest twój standard, to jest, twoim standardem jest puste biurko w tym momencie, za każdym razem, co by się nie wydarzyło, wracaj do tego standardu. Nie? Rób sobie tą inspekcję raz na jakiś czas, nie? Czyli ustawiasz sobie przypomnienie w telefonie i nagle masz alarm, bum, inspekcja, patrzysz na biurko, syf, o kurde, no i już planujesz w backlogu, ciach, robimy tutaj porządeczek, przychodzi zadanie, realizujesz i wracasz z powrotem. I samodyscyplina, samodyscyplina. Nie? Ja przynajmniej tak ze sobą pracowałem.
Jeszcze jakbyś mógł wytłumaczyć, co jest backlog.
A, słuchaj, no tak, bo to teraz, wiesz, modne jest takie podejście, znaczy modne, no w sumie ludzie zorientowali się, że ludzie zorientowali się nagle, że można zarządzać zadaniami tak samo, jak zarządza się materiałami na produkcji czy przepływem, czyli robimy sobie pewien kanban na zadania. I teraz filozofia agile'owa, skramowa mówi o tym, że w pierwszej kolejności musisz zadanie umieścić w tak zwanym backlogu, czyli to jest taka poczekalnia, która w ramach FIFO albo priorytetyzacji zadań prowokuje cię do tego, żebyś z tego backlogu wyciągał po kolei zadania i zaczął je planować i zaczął nad nimi pracować. To już tutaj wchodzimy trochę w kanbana, trochę w skrama, natomiast zostawmy, natomiast chętnie kiedyś na ten temat porozmawiam, bo ja pracuję na tym od lat i od lat mi się sprawdza. Bardzo pomaga w selekcji, bardzo pomaga w selekcji, Tomek. Naprawdę, zróbmy sobie, weź jak ty pracujesz na takich rzeczach, to zrób sobie eksperyment i też was gorąco, słuchacze, zachęcam, jeżeli pracujecie, zrób się sobie selekcję w backlogu i się nagle okaże, że 30% zadań to jest w ogóle albo nie do was, albo bez sensu, nie?
Okej, to o tym powiem kiedy...
Nie to, że się wpraszam na czwarty odcinek, nie? Żartuję oczywiście.
Dobra, powiedziałeś o tym czystym biurku, czystym, pustym biurku, nawet nie czystym. Tylko są osoby, które mają taką tendencję, że nie ma takiej przestrzeni, której nie zagospodarują, tym bardziej na swoim biurku. I jak im pomóc? Jak im pomóc przejść do takiego etapu, że to czyste biurko to mi faktycznie coś da? Bo to jest pytanie moim zdaniem. Czy mi to, co jest na biurku, czy takie czyste biurko, faktycznie mi w czymś pomoże? Czy naprawdę nie mogę tam postawić sobie kubka? Czy naprawdę nie mogę tam postawić jakichś właśnie trzech faktur? Czy faktycznie to czyste biurko coś w czymś mi pomoże w firmie, że ja będę bardziej efektywny, że pracować będzie mi się lżej, łatwiej? Jak to jest?
Wiesz, to nie o to chodzi, że ty nie możesz nic na tym biurku postawić. Ty sobie stawiaj, bo ty masz normalnie do wykonania obowiązki wynikające z umowy, która jest między tobą a pracodawcą. Więc jeżeli w tym momencie musisz robić jakieś dokumenty, no to ty sobie te dokumenty połóż i sobie zacznij je robić. Pamiętaj tylko o tym, że na koniec wykonanej pracy zostaw stanowisko takie, jakie jej zostałeś. Tak samo możesz sobie kubek z kawą postawić. Absolutnie nie ma, wiesz, no słuchaj, no, czy jest coś ważniejszego w biurze niż dobra, świeżo mielona, parzona americano? No proszę cię, Tomek. No przecież musisz mieć miejsce na takie rzeczy, nie? Więc oczywiście jak najbardziej możesz sobie to postawić. To nie ma takich ograniczeń, że o, Miłosz powiedział, że ma być czyste biurko, to teraz wszyscy będziemy w powietrzu pracować. No nie. Wróć do standardu. Wiesz, mnie kiedyś, ja pamiętam, jak uczyłem się toczyć na tokarce konwencjonalnej, to była stara taka bułgarka jeszcze z lat 60. A miałem takiego majstra, takiej starej daty, wiesz, pet między zębami, kawa z jakimiś opiłkami metalu, gdzieś tam już tam wpadało różnych rzeczy, nie? I on mi zawsze mówił na koniec zmiany jedno, mówi, pamiętaj Miłosz, że zawsze musisz zostawić maszynę tak, żeby ten, kto po tobie przyjdzie, mógł z niej jeść, żeby sobie mógł położyć kanapeczki, jajeczko na twardo, herbacie i żeby nic mu tam nie wpadło. Ja mówię, majster, no ale po cholerę, przecież on w 10 minut to upieprzy gorzej niż my. To jest nieważne. Niech nawet i w 5 minut tę maszynę ubrudzi. Ważne, żeby po tobie była czysta. I słuchaj, to mi się tak wkorbiło w głowę, że to jest coś niesamowitego, nie? W trakcie pracy to jest normalne, że coś się wydarzy, tak? Że tu będę musiał coś odłożyć, położyć, przesunąć. No po to mam to biurko. Natomiast w momencie, kiedy na koniec widzę ten pusty blat, to jest tak samo, jak masz, odznaczasz punkt w checkliście. Jest taki mikrostrzał dopaminowy do mózgu. Nie? I nagle patrzysz i widzisz, tak, i masz ten taki mikrostrzał, nie? I ja powiem ci tak, na przekonanie takiej osoby, znaczy nie przekonamy jej, ona sama musi się przekonać, nie? Natomiast ja mam tak jakby dwie metody, bo możemy albo robić taką klasyczną selekcję, która gdzieś tam, wiesz, to zielona kartka potrzebna, żółta kartka potrzebna raz w tygodniu, czerwona kartka, jak przez miesiąc nie ruszę, to do wywalenia. No możemy, jak najbardziej, fajnie to wygląda, to jest kupę zabawy przy pracy warsztatowej, ludzie się cieszą, na koniec zjedzą pizzę i jest super, nie? I można to w ten sposób robić, absolutnie nie mówię, że to jest źle, to jest dobra metoda, ona jest skuteczna i też sprawdza się w wielu przypadkach, natomiast możemy też zrobić drugą metodę w stylu zrywanie plastra, poświęcamy cały dzień na to, żeby doprowadzić do sytuacji wyjściowej, jaką jest puste biurko i robimy wszystko, żeby to utrzymać. I tak jak ja zrobiłem na przykład, jeżeli po miesiącu na biurku mam notes, dysk przenośny, długopis i jakąś książkę, to znaczy, że ja w tym momencie tego potrzebuję, ja z tego korzystam. Więc to niech tutaj zostanie, żebym nie musiał tego szukać. No ale jeżeli nagle po 2 miesiącach mi się robi tego coraz więcej, no to mamy tak, pierwsze S selekcja, drugie S systematyka, czyli układam wszystko w takich miejscach, żeby jak najergonomiczniej mi było do tego się dostać i żebym jak najbliżej miał przedmioty, które mi są potrzebne tu i teraz, tak? I mamy inspekcję. Czyli ustawiam przypomnienie w kalendarzu, inspekcja, sprawdzam przestrzeń dookoła siebie, czy jest zgodna z tym standardem, który gdzieś tam wybudowałem. Jeżeli nie, no to robię wszystko, żeby do tego standardu doprowadzić. Dalej mamy standaryzację, kolejne S, chyba pierwszy raz od 40, prawie 50 minut, to powiemy dokładnie, o co chodzi z tymi S. Ale to dobrze, bo to jest tak samo, to, wiesz, to jest takie narzędzie psychologiczne, które mówi o tym, że zachęcam cię do czegoś, po czym przez całą godzinę mówię o czymś innym i dopiero na koniec mówię o tym, do czego zachęcam.
Okej.
Okay. I słuchaj, i to jest tak, że my mamy selekcję, dalej mamy systematykę, inspekcję, budzik nam dzwoni, sprawdzamy, czy wszystko jest zgodnie ze standardem, no i mam standaryzację, czyli standaryzację sprawdzam, czy jestem w stanie coś tutaj jakoś usprawnić, czy faktycznie może powinienem mieć pustego biurka, może faktycznie coś powinienem mieć pod ręką, czyli sprawdzam, czy mój standard jest aktualny, czy jest przestrzegany, czy znamy ten standard i czy on działa przede wszystkim, nie? I dalej mamy samodyscyplinę, samodyscyplina, czyli tak jakby systematyczne wracanie do utrzymania tego standardu, pilnowania siebie nawzajem, pilnowania tej kultury, którą budujemy i którą kształtujemy. Nie? Więc po 50 minutach udało nam się odpowiedzieć na pytanie, co to jest 5S.
Dobra, to ja tak z głowy nam przypomnę to. Po pierwsze, to jest pierwsze S, to było przygotowanie. Drugie S to jest takie sprawdź, co ci jest potrzebne, ewentualnie to wyrzuć, tak?
Nie, to pierwsze. Pierwsze to jest ta selekcja, czyli selekcjonujemy sobie.
Selekcjonuję, dobra.
Tak, czyli oceny od 1 do 5. Nie? Jak to jest coś na jedynkę, to się nie zajmuje. Piątka zostawiamy, tak? Drugie to jest systematyka, czyli znajdź przestrzeń na to w taki sposób, żeby rzeczy bieżące, te, które tobie w tym momencie są najbardziej potrzebne, były jak najszybciej dostępne. czyli mm-hmm. usystematyzuj to, co robisz, nie? Mm-hmm. Później masz trzecie S, pamiętasz?
Inspekcja.
To jest inspekcja, tak. To jest zapamiętują ludzie, bo nie jest na S. Znaczy nie jest, że mówią sprzątanie.
Tak.
Inspekcja, mm-hmm. czyli sprawdzamy, co się to wydarzyło. Działa. Tak, mm-hmm. czy to działa. W przypadku maszyny inspekcja mm-hmm. to na przykład będzie sprawdzenie 4-5 punktów krytycznych, które mm-hmm. wyznaczyłem w mm-hmm. myśl autonomous maintenance. Na przykład może tak być, nie? W przypadku okay. pracy administracyjno-biurowej sprawdzam, czy na pewno wszystko się zgadza, sprawdzam, czy mój kalendarz znowu nie robi się zapchany. Mm-hmm. I dalej następne. No.
Później był standard, tak?
Tak, standaryzacja, czyli ustandaryzuj, mm-hmm. zwizualizuj to, spróbuj mm-hmm. to jakoś tam ubrać w pewne ramy. Mm-hmm. Może to być na przykład zdjęcie biurka powieszone dumnie w ramkę, jakąś taką mm-hmm. przecudowną, niczym dyplom z jakiejś mm-hmm. uczelni wyższej.
Czyli tak jak mam taki stół, to właśnie mogę sobie zrobić zdjęcie pustego stołu i to jest ten mój standard.
Na tak? przykład, no ty pewnie, że tak, no przecież pusty stół to też standard, nie? No tak. I wiesz, okay. inni będą patrzeć na ciebie i ci zazdrościć. Ten to ma dopiero blat, kurczę.
Wow.
No tak będzie,
taki czysty, no. Nawet bez kurzu, no. On ma dokładnie. Tylko 1 centymetr kurza, a inni to mają 15, tak?
I ta zdechła ważka gdzieś tam leży, przykryta tym kurzem.
Dobra, i ostatnie samodyscyplina, czyli...
Samodyscyplina.
Które jest najtrudniejsze, które najłatwiejsze?
No spróbuj, wyczyść teraz wszystko z biurka, nie?
Nie wiem, czy ta samodyscyplina nie jest najtrudniejsza, bo wyczyścić to można od razu, sprawdzić to można od razu, a ten standard, utrzymanie tego standardu i tej samodyscypliny, to mam wrażenie, że to może być najtrudniejsze, bo to jest coś, co trzeba powtarzać.
Mamy trochę problem z konsekwencją w niektórych przypadkach.
Tak.
Nie, zwłaszcza wiesz,
i to może być kłopot, nie?
Zwłaszcza jeżeli ktoś do nas przyjdzie, na przykład będzie to ktoś z pracowników wewnętrznych albo pracownik zewnętrzny i nagle zacznie nam o tym 5S opowiadać, nie? To wtedy już będzie takie, o kurczę, narzuca nam swoją wolę, a my jako naród polski nie damy się stłamcić i nie rzucimy ziemi skąd nasz ród, nie?
Tak.
To jest trudne. Natomiast w momencie, kiedy od samego początku wykorzystujemy to narzędzie do kształtowania tej kultury, do budowania tej postawy i ludzie sami gdzieś tam znajdują drogę, żeby do tego dojść, to wtedy jest łatwiej. Natomiast wiesz, konsekwencja to zawsze było, to jest wybudowanie nawyku. A jako mhm. wiesz, coach i trener i konsultant wiesz o tym, że nawyk buduje się długo, nawyk buduje się bardzo często w nieprzyjaznym środowisku, w środowisku, które tego nawyku w ogóle nie chce. No i jeszcze trzeba doprowadzić do sytuacji, w której ludzie jednak dochodzą do wniosku, że w sumie ten nawyk jest spoko. Nie? Ja od początku powtarzałem, że taki powinien być, ale nikt mnie nie słuchał.
I żeby był jego nawyk.
Tak, dokładnie.
To jest moim zdaniem najważniejsze, bo jak ktoś ci każe zrobić nawyk, to będzie zrobić wszystko, żeby udowodnić, że on nie działa.
Tak, dokładnie. No tacy jesteśmy po prostu, no ale to nie tylko my tak mamy, no wiesz, pracowałem z Niemcami, pracowałem z Litwinami, wszyscy mają podobnie, przynajmniej w tych krajach, w których ja byłem i no tak to jest po prostu, no, trzeba to zaakceptować, zarządzanie zmianą, spróbować tym jakoś to zorganizować, jakoś tym zarządzić i tyle, no.
Miłosz, będziemy powoli kończyć. Powiedz mi jeszcze na koniec, co jest najłatwiejszego, co najtrudniejszego i po co to 5S jest mi faktycznie potrzebne.
To, wiesz co, co jest najłatwiejsze? No tak jak mówiłeś, no można wziąć rękę i jak w barze zrzucić wszystko na podłogę i powiedzieć, mam czyste biurko. Nie? To wiesz, nie ma jakiejś takiej rzeczy, ja przynajmniej nie kategoryzuję tych rzeczy na łatwe i trudne. Ogólnie to podejście 5S-owe jest trudne. Najłatwiej to jest, wydaje mi się, o tym mówić, a najtrudniej jest to zrobić.
I chyba jak tak, wszystko.
Tak będzie najlepiej, nie? A do czego jest potrzebne? Tak jak mówiłem, te trzy aspekty, tak? Środowisko bezpieczne, środowisko ergonomiczne i środowisko czyste, które ułatwia mi identyfikację potencjalnych zagrożeń i błędów. Więc to jest największa wartość w tym. Wiesz, to można to ubierać w jakieś liczby, że no, jak zrobiliśmy 5S, no to teraz powiedzmy w naszych torbach monterskich jest, nie ma 20 kg, tylko jest 8. No, mam takie przypadki akurat tutaj z energetyki. Możemy zrobić 5S i powiedzieć, że wcześniej poświęcałem, nie wiem, 8 godzin miesięcznie na szukanie jakiejś tam wkrętarki, teraz poświęcam 20 minut. Takie sytuacje też jak najbardziej były. Są to małe, drobne rzeczy w myśl drobnych kroków, tego takiego typowego kaizenowego podejścia. One też sumarycznie składają się na pewną całość i powodują, że jakiś tam efekt z tego biznesowy powstaje. Natomiast żeby ubrać to w takie konkretne liczby, no to tak jak mówię, no dla mnie ułożenie tego procesu pod kątem priorytetyzacji, czyli co potrzebuję, czego nie potrzebuję od 1 do 5, systematyki, czyli nie szukam, nie sprawdzam, inspekcji, wiem w jaki sposób sprawdzić i sprawdzam to regularnie, standaryzacji, co jest podstawą, jedną z podstaw Lean Management i nie tylko zresztą Lean Management, jest właśnie ten standard, który jest aktualny, jest dostępny, który jest znany i który jest przestrzegany, no i tej samodyscypliny, która motywuje mnie do tego, żebym gdzieś tam te nawyki w sobie budował. To, wiesz, no ciężko to ubrać, no dla mnie to jest, nie wiem, z doświadczenia 15-20% na efektywności bieżącej pracy. Nie zawsze jesteśmy ją w stanie zmonetyzować, natomiast na pewno jesteśmy w stanie to zauważyć. Poza tym, wiesz, fajnie jest przyjść, kurczę, czysto, elegancko.
Wiedzieć, co jest gdzie, gdzie się to ma, słuchaj, w której szufladzie to jest i tak, nie szukać tego 20 minut.
Dokładnie, nie? Ja to pamiętam, miałem takie sytuacje, gdzie jakaś była wielka akcja sprzątania i ludzie tak przekładali te dokumenty, wiesz, tu przestawia na krzesło, wyciera kawałek blatu, odkłada tu klawiaturę, podnosi, wyciera pod klawiaturą, ja wziąłem szmatę, wiesz, przetarłem ten blat w 3 sekundy, mówię, to ja idę zapalić, a wy się tutaj bawcie z tym sprzątaniem, nie? Więc wiesz, no, chociaż samo to przynosi dużo frajdy, ale ja tu jestem, wiesz, trochę takim oddzielnym przykładem.
Okej. Okay. Miłosz, będziemy kończyć. Bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze kolejne spotkanie. Myślę, że dałeś tutaj trochę dużo humoru i pokazałeś, że to 5S raz, że nie jest trudne, ale można właśnie ten blat wyczyścić sobie i ten standard zrobić właśnie nie poprzez karteczki czy jakieś skomplikowane jakieś czynności, tylko taki mega prosty, łopatologiczny sposób. A co może to dać? No mam wrażenie, tak jak to powiedziałeś, właśnie oszczędność czasu, komfort psychiczny, bo wydaje mi się, że ten komfort, jak masz czyste biurko codziennie, to też inaczej podchodzisz do pracy i widzisz chyba też zadowolenie z siebie, bo jak masz taki standard utrzymany, to widzisz, że potrafisz to utrzymać i myślę, że to też jest ważne. Mam wrażenie, że jeszcze co ja bym dodał, że taki trochę lepszy wizerunek własnego siebie w swoich oczach i w swoich innych, że możesz sobie nie masz bałaganu, a skoro nie masz bałaganu, to mam wrażenie, że ludzie traktują cię, że o, on jest uporządkowany, a to już jak ktoś jest uporządkowany, to zawsze ma 5 punktów więcej od tego, co z porządkiem ma na bakier. I nie wiem, czy mówiłem, że mam wrażenie, że ważny jest ten wizerunek swój w oczach innych, a także wizerunek firmy.
Tak, dokładnie. No my jesteśmy wizytówką firmy jako pracownicy. Jeżeli przychodzi do nas ktoś z zewnątrz, czy jakiś kooperant, czy firma, której tam outsourcujemy jakieś usługi, czy nawet nasz pracownik, od którego wymagamy tego, żeby na stanowisku miał czysto, a sam widzi, wiesz, bałagan na biurku, no to no te kropki się nie łączą, nie? Poza tym, wiesz, no mówię, efekt tego, co powiedziałeś, czyli utrzymania tego standardu, utrzymania tego, co wypracowaliśmy i ten mikrostrzał dopaminowy za każdym razem, kiedy przychodzimy do pracy i za każdym razem, kiedy z pracy wychodzimy, to słuchajcie, to jest nam potrzebne. Żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, żyjemy w czasach, w których stres jest chorobą zawodową, zatrucie kortyzolem jest coraz bardziej powszechne i spróbujmy sobie z tym radzić najlepiej jak potrafimy. Nie każdy ma odwagę albo pieniądze, żeby iść do psychiatry. Nie każdy chce w ogóle to robić. Nie każdy ma odwagę, żeby o tym mówić. Więc może takie drobne, małe rzeczy, które spowodują, że chociaż przez chwilę będziemy czuli się bardziej komfortowo, w jakiś sposób też wpłyną na nasz komfort i komfort ludzi, którzy z nami pracują. Więc może w ten sposób też można spróbować do tego podejść. Nie?
Okej. Miłosz, wielkie dzięki za rozmowę.
Dziękuję ci pięknie.
Gdzie ciebie można znaleźć? I jeszcze ostatnie pytanie każdego gościa pytam, gdzie ciebie można znaleźć?
A wiesz co, słuchaj, no powiem tak. No ja jestem na LinkedInie dostępny, więc zapraszam na mój profil na LinkedIna. Powoli zbieram się do reaktywacji mojego fanpage'a Miłosz Wodnorski, linie jest proste. Mam nadzieję, że zaraz zacznę go zasilać w jakieś fajne materiały, które mam nadzieję wam się przydadzą. I w sumie na razie tyle. No, gdzieś tam nie wychylam się z jakimiś kolejnymi projektami, które mam w głowie, to sobie z tym poczekam jeszcze.
Super. I na dzisiaj chyba wszystko. Dzięki bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję. Dziękuję ci Tomku serdecznie. Dziękuję twoim słuchaczom. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
I jeszcze jedno. To podcast o wprowadzaniu kajzenowych zmian w życiu i biznesie. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak w prosty sposób korzystać z kajzenowych zmian, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Właśnie pojawił się na rynku dodruk. Książkę możesz znaleźć na Allegro i na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zakupu. A teraz wracamy do podcastu. I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, a może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Tam, bez realnych konsekwencji, można ćwiczyć różne metody zarządzania zespołem. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. A gdybyś chciał porozmawiać ze mną, to kontakt do mnie jest w opisie odcinka. Często można mnie też znaleźć na LinkedIn. Tam też dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. I tyle na dziś. Niech Kaizen da ci moc. Cześć!